Bardzo dziękuję, witam was wszystkich, miło was wszystkich widzieć. Siema. Siema Kościele. Tak zacznę troszeczkę młodzieżowo. Ja to się śmieję, ponieważ wiecie, że kocham te rzeczy związane z Izraelem, więc ostatnio wymyśliliśmy, może już nie ostatnio, już rok albo dwa lata temu, jest nasze takie polskie młodzieżowe siema, tak? I jest takie słowo, które jest takim, no nie pozdrowieniem, ale taką symboliczną, ważną pieśnią czy słowem z Mojżeszowych, Szma Izrael. Więc po młodzieżowemu w mesjańskim stylu mówimy Siema Izrael, zamiast Szema Izrael. Więc pozdrawiamy się nawzajem Siema Izrael. Tak naprawdę jesteśmy wszyscy wszczepieni w ten korzeń. W korzeń Izraela, w korzeń Jeszuły. Dlatego możemy się pozdrowić, również to do nas należy, tak? Amen. Boże, dziękuję Ci za ten czas, dziękuję za to słowo, dziękuję Ci Duchu Święty za to, co Ty przynosisz do tego Kościoła na ten czas, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie Boże. Jesteś niesamowitym Bogiem. Tobie oddaję chwałę. Amen. W związku z tym, że mamy dzisiaj troszeczkę mniej czasu, więc ja będę chciał się jakoś tak troszeczkę ogarnąć i mówić krótko i zwięźle, więc już szybciutko zaczynam. Naturalnie każdy z nas jest tak stworzony, by się uczyć, by badać, by odnosić coraz to nowe sukcesy, żeby przekraczać ograniczenia, zdobywać nową przestrzeń. Mówimy czasami, że człowiek uczy się całe życie. Przebudzenie jest też czymś, czego się możemy nauczyć. Przebudzenie jest też czymś, czego możemy się nauczyć. Chodzenie w namaszczeniu Bożym jest czymś, czego się możesz nauczyć. To nie jest rzecz abstrakcyjna, ponieważ my czasami stosujemy do tego werset o Duchu Świętym i mówimy, że Duch Święty jest jak wiatr i nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. I zatem jakoś takie nasze wyobrażenie jest, że jest jakaś taka abstrakcyjna rzecz, że Duch Święty to w ogóle działa jak chce w ogóle i Ty nie możesz nad tym zapanować, jak On chce to zrobi, jak nie chce to nie zrobi. Część tego jest prawdą. Część tego jest prawdą. Ale tylko część. I można o tym mniejsza. Ponieważ większa część jest taka, że mamy też Słowo Boże, które mówi, że Bóg zawsze jest za przebudzeniem. Więc to nie zawsze, to nie jest tak, że możemy sobie oczekiwać, no Panie Boże, jak Ty zrobisz przebudzenie w Świdniku, to zrobisz, a jak nie zrobisz, to nie zrobisz. Bo Słowo Boże Cię uczy. Bóg mówi, ale ja chcę to przebudzenie i napisałem w Słowie Bożym, że chcę. Więc na tym bazujesz, bierzesz Jego obietnicę i to jest wyższe, to jest ważniejsze. Teraz co my możemy zrobić w ogóle, żeby przybliżyć się do tego, co nazywamy przebudzeniem, co rozumiemy jako przebudzenie? Co możesz zrobić? W pierwszej kolejności wydaje Ci się, no dobrze, no coś w moim sercu, tak, będę się więcej modlić, będę czytać więcej Słowa Bożego, będę chodzić na spotkania. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne i to jest kluczowe. To jest jeden z kluczy, którego potrzebujesz. Tak jak ostatnio Olek Suchacki też wspomniał o tym, że Kościół czasów ostatecznych i relacja w Kościele jest bazą, jest fundamentem do Twojego wzrostu duchowego. I widzimy to i my też jako liderzy, kochani, rozumiemy, że czasem są sytuacje troski, trudności, problemy, jakieś takie, że coś tam się, diabeł zaatakuje relacje między ludźmi czy Kościół i się gdzieś pogniewają i się rozdzielą i ktoś przestaje przychodzić do Kościoła, bo jest pogniewany. Ale podobnie sprawa jak się ma z przebudzeniem. To nie jest tak, że ty bazujesz na uczuciach. Słowo Boże mówi, nie opuszczaj wspólnych zebrań, bo wtedy jesteś budowany, wzmacniany i podnoszony. I powiem wam szczerze, tym bardziej im widzisz, że jesteś w jakiejś trudności, w jakiejś trosce, w jakimś obrażeniu się nawet, tym bardziej przylgnij bliżej do Kościoła. Najpierw twoja modlitwa w komorze, a potem szybko biegniesz do Kościoła. I chcę, żebyście jasno to też rozumieli. Tu nie chodzi o to, że my sobie mamy jakieś tam ambicje jako liderzy. Chodzi o to, że ty tego potrzebujesz. Że twoja relacja z Bogiem tego potrzebuje. I twoje życie, abyś wzrósł dalej, abyś wzrósł wyżej, tego potrzebuje. Jeśli dasz się odciągnąć diabłu przez jakakolwiek sytuację, i chyba wiecie, o czym mówię, bo każdy z was prawdopodobnie przeżywał to wielokrotnie w swoim życiu, przez jakakolwiek sytuację, jeżeli dasz się odciągnąć, to dałeś wrogu działać. Pozwoliłeś diabłu działać w swoim życiu. Twój umysł został skażony pewnego rodzaju myślami. I do tego dochodzi, a wiesz, bo tam w tym kościele to, w tamtym kościele tamto, a wiesz, bo ci bracia robią to czy tamto. Słowo Boże mówi, ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami swoimi. To jest, musisz umrzeć dla swoich ambicji ludzkich, ponieważ one cię odwiodą od Boga. Musisz wtedy powiedzieć, nie, nie będę chodził według moich uczuć, emocji i według tego, co szepcze mi cały czas diabeł i jakie myśli wrzuca. Ale postanawiam, że będę częścią Królestwa Bożego, będę częścią lokalnej społeczności, będę częścią rodziny Bożej i będę wzrastać. W moim ulubionym, jednym z ulubionych rozdziałów z Księgi Izajasza, 62, który bardzo mocno pokazuje pewien cykl, pewne wydarzenia, które będą się działy i z Kościołem, i z Izraelem. I tam jest słowo, że na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. I Wy, którzy wyznajecie Pana, nigdy nie milczcie i nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni Go sławnym na ziemi. Dlaczego Bóg to powiedział? Dzisiaj nie jest słowo Izraelu, ale chcę na tym przykładzie powiedzieć, dlaczego Bóg powiedział, stróże, macie stać na murach i nie dawać Bogu spokoju. I teraz pytanie, czy zawsze czujesz się gotów i czujesz się emocjonalnie fajnie, żeby wejść na te mury i stać na tych murach w pełnym rynsztunku i w pełnym szyku bojowym? Czasami się czujesz w trudności, w słabości. Czujesz się troszkę czasami wycofany, pobity. Nie czujesz w sobie tej lekkości Ducha Świętego. Ale co mówi Słowo? Bez względu na sytuację stajesz w miejscu Twoich obowiązków i Twojej odpowiedzialności. W wielu miejscach Słowo Boże tak Ci tak pobudza. I wtedy przychodzi Pan i namaszczenie. Wtedy, kiedy podnosisz się i stajesz. Kiedy Eliasz się wycofał, pomimo sukcesu, powiedziałem Wam, że każdy z nas chciałby mieć, odnosić sukcesy. Eliasz, prorok Boży, który widział znaki i cuda, namaszczony, śmiały, odważny, staje wobec prawie całego Izraela, wobec tych kilkuset, nie wiem, ile tam było tych proroków Baala? 600? Chyba 600, tak. Wobec 600 proroków duchowych, rozumiesz? Wobec 600 czarowników duchowych. Jeszcze mówi, wylejcie dwa razy wody na tą ofiarę. Raz, potem jeszcze raz powtórzcie, żeby nie było wątpliwości, że ja podłożyłem ogień. Oni się tam ileś godzin nacinają. Wiecie, jaka tam była atmosfera? Na pewno nie lekka. Na pewno nie lekka. I czasami mówimy, no wiesz, bo Polska to trudny kraj. A który kraj jest łatwy? Przepraszam. Jak tak będziecie mówić, to wzmacniacie to, co jest niewłaściwe. A ja wam powiem, dla Boga nie ma żadnej rzeczy niemożliwej. Eliasz wylał wodę dwa razy, żeby ugasić, utrudnić zapalenie ofiary. Ale dla człowieka Bożego, który ma wiarę, nie ma rzeczy niemożliwej. Jeżeli masz wiarę i poruszasz się w Duchu Bożym, nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwej. I Bóg odpowie na twoją wiarę. Jeden człowiek! Nie wiem, czy byłbym w stanie tam stać wobec tego całego tłumu, wobec całej tej presji. A może bym był. Bo Biblia mówi z drugiej strony, Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. A może byłbyś w stanie jednak stanąć, być pełnym Ducha Świętego, być w namaszczeniu chodzić i powiedzieć, Boże, widzisz, co tu się dzieje i teraz stąp w Twoim ogniu i Boży ogień stępuje. Chcę zapytać Ciebie, bracie i siostro, o jaką sytuację w swoim życiu ostatnio modliłeś się tak jak Eliasz o ofiarę? Z odwagą i śmiałością powiedziałeś, nie dam się wycofać, nie dam się stłamsić. Ale dam krok do przodu śmiało. Stanę przed Bogiem, Stwórcą moim, przed moim Panem i moim Pasterzem i ogłoszę Jego wyroki nad moją sytuacją, nad okolicznościami. Niech ogień Boży stąpi i strawi ofiarę. Stało się tak na słowo Eliasza? Stało się. Ale Eliasz jest takim samym człowiekiem jak my. Zaraz po tym Eliasz prorokuje, że przychodzi deszcz. Mówi do Achaba, zaprzęgaj. Achab się tam troszkę ociąga. I Eliasz zrobił ciekawy gest. Długo na tym myślałem, o tej modlitwie, kiedy on wchodzi na tą górę, wkłada nogi między kolana i się modli i mówi temu słudze, żeby wypatrywał 7 razy, czy chmurka już się podnosi. Co ciekawe jest. Wiecie, Eliasz znał pewne duchowe zasady. On wiedział, Bóg jest ze mną i Bóg mi obiecał. I Bóg mi daje przekonanie, przeświadczenie, że przyjdzie teraz w wietrze, przyjdzie w deszczu. I powiedział, Boże, gdzie jesteś? Boże, gdzie jesteś? Boże, gdzie jesteś? Oczekuję Cię. Oczekuję Cię. I tak 7 razy. Tak jakby trzymał tą głowę między kolanami i powiedział, ja stąd nie odejdę, Boże, dopóki Ty nie odpowiesz teraz. I wiecie dobrze, że najpierw podnosi się mała chmurka. Eliasz schodzi i mówi do Achaba, szybciej, nie masz czasu. Achab zaprzęga, jedzie. Eliasz w mocy ducha biegnie przed wozem konnym, aż do tego miasta. I wszystko byłoby cudowne, gdyby nie to, że królowa Jezebel dowiedziała się wtedy o tym, co Eliasz robi i kim on jest. Wypowiedziała parę słów. To, co Ty uczyniłeś z tymi prorokami, ja uczynię również z Twoim życiem. taki facet, takie rzeczy się działy w jego życiu. Eliasz się wycofuje i jest napisane, zląkł się, zląkł, zląkł. Przeciwnikiem namaszczenia jest lęk. Przeciwnikiem namaszczenia jest lęk. Możesz się zlęknąć, przestraszyć diabła, przestraszyć problemów, trudności. Przestraszyć się możesz trudności, które ciebie atakują i osłabniesz, wycofasz się. I jest napisane, że Eliasz przestraszył się, uciekł, położył się gdzieś tam w grocie i zasnął. Depresja. Po prostu depresja. On w ogóle mówi, Boże, wszystkich pobili. Ja też teraz zginę. Po co to wszystko? Powiedział, po co to wszystko? Ale przychodzi anioł Boży i przynosi mu jedzenie. Szturcha go. Mówi, wstawaj, jedz. Ale powiem wam, że depresja Eliasza była dosyć poważna. Bo on wstał, zjadł i położył się na drugim boku i zasnął. Nie będę tego już teraz czytał. To jest niesamowita historia, powiem wam. Mnie ta historia bardzo rusza. Anioł Boży do niego jeszcze raz. Eliaszu, wstawaj! Drugi raz. Wstawaj, bo jest dzieło do wykonania. Eliasz wstał i w mocy tego posiłku dalej służył. I co Olek Suchacki ostatnio mówił bardzo fajnie też, że zaraz po tym poszedł namaścić króla, kogoś tam jeszcze i trzecią osobą Elizeusza namaścił, czyli takiego swojego pomocnika, więc już nie był sam. I to jest bardzo, bardzo ważne, to co Olek właśnie na tym przykładzie też mówi, że my nie możemy być sami. Potrzebujemy koło siebie mieć drugą osobę, która w trudności, kiedy mnie dopadnie coś trudnego, to przychodzi i mówi, słuchaj, wstawaj, wstawaj, idziemy. Czyli co robimy? Wracamy w to miejsce na murach Jeruzalem. Postawiłem was, strażników. Nie milczcie i nie dajcie Bogu spokoju. Dlatego mówię, że przebudzenie jest czymś, czego możemy się troszkę nauczyć. Oczywiście to jest coś, co wykracza poza nasze wyobrażenie i zrozumienie. Nie da się tego ogarnąć na sposób ludzki, ale na sposób zrozumienia duchowego możemy pewne rzeczy zrozumieć i jakby użyć pewnych kluczy, które są decydujące o tym, czy Duch Boży będzie działał pośród nas w takim w mocy Bożej, w takim przelewaniu się, w takim przelanym kielichu, czy to będzie tylko troszkę. Pierwsza rzecz, która decyduje o tym, czy przebudzenie pojawi się w narodzie, czy w kościele, jest zrozumienie, że chcemy tego, potrzebujemy i jesteśmy tego głodni. List do Laodycei bardzo szczególnie określa to właśnie, że jesteś albo zimny, i że jesteś letni, ani zimny, ani gorący. I jest to po prostu Słowo Boże mówi w tym miejscu, że Panu nie podobają się ludzie, którzy są letni. I w kontekście widzimy, że letniość to jest to, ja już wszystko mam, ja już mam taki kościółeczek, taką moją służbę, mi już wszystko, mi już nic nie trzeba. Ja już właściwie to już jestem takim dobrym zielonoświątkowcem, takim dobrym protestantem, w takiej charyzmatycznej grupie jestem, właściwie to mi już nic, wiesz jak my to rozumiemy w ogóle Słowo Boże. I wiecie, Bóg może przyjść do tego kościoła, do takiego kościoła i powiedzieć, do anioła zboru napisz, tak? Do tego kościoła może przyjść i powiedzieć, co masz, pokaż mi. Masz przekonania religijne, masz statut? Słowo Boże w innym miejscu mówi, pasterze, którzy o mnie nie pytali. Teraz to otworzymy. Jeremiasz, 2 rozdział, 2,8. I Jezus mówi do tego kościoła, potrzebujesz cennego złota i srebra i drogich kamieni. Wiele kościołów przeżywało poruszenie Boże, wiele w historii, ostatniej historii świata, ponieważ nie w tej historii średniowiecznej, bo tam była jakaś taka ciemność, przeżywało poruszenie Boże, ale ono ustawało. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że powiedzieli, my już wszystko mamy, nam już więcej nic nie potrzeba. To miejsce z frustracji jest podobne z Eliaszem, ponieważ nikt z nas nie jest takim człowiekiem, że kiedy masz już dobry samochód, ale chciałbym ci dać za darmo drugi, lepszy samochód, no to chyba, że masz fałszywą skromność, ale jeżeli jesteś normalny, to się ucieszysz i go weźmiesz, nie? Więc jeżeli Bóg do nas mówi, słuchajcie, macie tyle i tyle, ale ja chcę dać wam więcej, to jest normalne, że weźmiesz więcej. Dlaczego się zatrzymujemy, się wycofujemy? Skąd jest to miejsce rozterki, frustracji, zgaszenia. Nie wiem, może to są jakieś zranienia, może to są jakieś niespełnione marzenia. Może tyle razy próbowałem walczyć, walczyć, o coś walczyć i to się nie stało. Albo po prostu walczyłem, a tu przychodziły jakieś trudności, opozycje, bracia mnie nie rozumieli. To normalne. Eliasz miał taką samą sytuację. To gasi. To jest trudne. Czasami trzeba naprawdę się zaprzeć samego siebie. Słowo Boże mówi, zaprzyj się samego siebie, ukrzyżuj swoje ja, swoje ego. Nie pozwól, by twoje ego górowało nad twoim powołaniem. Kto chce zyskać swoje życie, musi je stracić. Musisz swoje ego po prostu pogrzebać, musisz go ukrzyżować. I myślisz, że to się stanie od tak? Nie, to się nie stanie od tak. Czasami rzeczywiście przychodzi cud Boży i coś się zmienia w twoim sercu. Ale czasami musisz się trenować. Musisz lata spędzić na tym, żeby zmienić swoje nastawienie, swoje nawyki myśleniowe, swoje odzywanie się. Wiecie, że my z reguły powstrzymujemy przebudzenie Boże? O, dzięki. Amen. Myślicie, że Duch Święty nie jest gotów, żeby tutaj działać w mocy i w cudach? My możemy oczywiście powiedzieć, no wiesz, Polska to trudny kraj. Nie sądzę. Sądzę, że jest czas dla Polski otwartych drzwi. I to bardzo otwartych. Być może najbardziej otwartych w ostatniej historii kilkudziesięciu lat. No nie wiem, czy kilkuset, ale kilkudziesięciu lat. Nie wiem, być może. Tak sądzę. Mam wrażenie, że za naszego życia jest to jeden z najbardziej otwartych momentów. Zobaczcie, ludzie odpowiadają, tak? Przychodzą na ewangelizację. Odpowiadają. Oczywiście wiadomo, że niektórzy tam... Ale w większości przypadków są otwarci, tak? Trzeba zasiewać to ziarenko, powolutku, podlewać go jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Każdy z was pamiętacie, jak się nawróciliście. Nie od razu, jak spotkaliście jakiegoś jednego ewangelistę, to nie od razu złapaliście. No chyba, że ktoś z was taki był rozsądny. Ale kto od razu, tak? Ale zazwyczaj to było tak, że jednak gdzieś Bóg nad tobą pracował powoli. Jak w wieku chyba 16 czy 17 lat, jak przeczytałem książkę Nicky Cruz opowiada, po prostu mówię, Boże! Ja tak chcę, po prostu jak tam było pisane, po prostu jak oni tam cuda, znaki, w ogóle Bóg działa. I wiecie, co pamiętam, jak do tej pory jedna rzecz też między innymi była, aha, czyli w Polsce, Polska jest taka katolicka, ale w innych krajach ona nie jest taka katolicka i Bóg się łatwiej porusza, aha. I później jak już spotkałem chłopaków, to dla mnie nie było żadnego problemu. Tak, tak, ja ją dostałem od mojej cioci z kościoła katolickiego, tak, tak. Także dobry prezent mi dała. Błogosławimy ciocie i mamusie nasze. Słuchajcie, jeżeli byłoby tak trudno, w Izraelu wtedy za czasów Eliasza było bardzo trudno, był bardzo trudny moment. I później Bóg dał Eliaszowi, prawda, tę obietnicę, że zobacz, zostawiłem jeszcze wielu proroków, nie bój się, wszystko będzie dobrze. Dlatego w momencie, kiedy jest trudno, ty stań się przebudzeniem do tej sytuacji. Ty bądź przebudzeniem do tej sytuacji. Nie powstrzymuj Ducha Świętego, nie zatrzymuj przepływu. Nie, przede wszystkim nie lękaj się, bo strach i lęk zatrzyma przebudzenie. Jeżeli widzisz sytuację, że rozmawiasz z kimś i atmosfera sprzyja do tego, że mógłbyś powiedzieć, słuchaj, a gdybym się ciebie pomodlił teraz o twoją sytuację, to nie zatrzymuj tego i pomódl się z całego swojego serca. Słowo Boże mówi, że Bóg stworzył świat słowem i tchnieniem. I tchnieniem. Nie tylko słowem, ale tchnieniem ruach. Tam było coś więcej niż tylko wypowiedziane słowo. Dlatego jeżeli się modlisz o siebie czy o inne sytuacje, musisz się modlić tchnieniem Bożym, żeby się rzeczy zmieniły. Dlatego jeżeli zaczynasz się modlić o ludzi, pozwól, niech Jezus dotknie tej sytuacji. Nie zatrzymuj Królestwa Bożego. Nie zatrzymuj. I zaświadczam ci, że kiedy będziesz się dzielił i rozdzielał Królestwo Boże, ten chleb dla ludzi, będziesz rozdzielał, ty sam pierwszy będziesz go spożywał i będziesz pocieszony, zachęcony i wzmocniony. Jeżeli masz jakieś trudności, kłopoty, problemy, z których nie możesz wyjść, ja już to nieraz mówiłem, jeszcze raz powtarzam, to pomóż ludziom w podobnych problemach. Zacznij im pomagać. Masz problem z jakąś chorobą, z jakąś trudnością, z jakąś sytuacją, zacznij się modlić o innych w tym temacie. To wróci do ciebie, Słowo Boże mówi, tak? Wróci do ciebie w jakiś sposób pomnożone, tak? Chcesz mieć w pomnożeniu pomoc w swoim życiu, to zacznij innych błogosławić tym, co masz. Nie zatrzymuj błogosławieństwa. Jeżeli możecie coś zrobić, to zróbcie. Słowo Boże mówi, że jeżeli zatrzymujemy naszą rękę z darem, to Słowo Boże nazywa, że to jest grzech, tak? Że to jest coś niewłaściwego. A więc masz potencjał, a go nie czynisz, nie obracasz nim. Powiedz do brata i siostry, powiedz do rodziny coś miłego. Spotkałem pastora na ostatnim Tiocie, zagadaliśmy się troszkę. Gregory Freeman się nazywa, ciekawy człowiek. A starszy brat, bardzo taki ciepły, jakoś takie poczułem od niego takie ciepło ojcowskie, jak od Antona, którego pamiętacie. No i tak zaczęliśmy rozmawiać. I nic z tego niezowego, on nagle mi mówi, ja nie wiem, jak my w ogóle weszliśmy w ten temat. On nagle mi mówi, że usługiwali jakiejś rodzinie ileś tam razy, ktoś tam blisko z kościoła, jacyś znajomi jego żony. I tam był taki problem w rodzinie, oni razem byli na jakimś spotkaniu, czy takie święta, czy coś takiego, że z prababci na babcie i córkę, tą, która była w kościele u nich, tak jakby schodziło takie coś, że oni nigdy w domu nie okazywali sobie uczuć. Nigdy w domu, szczególnie linia kobiet, nie mówiła do swoich domowników, kocham cię. Jak on zaczął o tym rozmawiać w ogóle, co się stało, nigdy nie było, co u ciebie, co słychać, jak się czujesz, przytulenia, nigdy nie było ciepła. I on jak zaczął o tym rozmawiać, to po prostu aż nie mógł tego pojąć. I on do mnie to mówi, ja myślę sobie, Boże, ale dlaczego on do mnie to mówi? I potem stałem na uwielbieniu i myślałem sobie i mówię, Boże, my tak rzadko czasami okazujemy komuś uczucia, a powinniśmy. Mówimy komuś ciepłą rzecz, a powinniśmy. A za to po prostu gdzieś się borykamy z jakimiś swoimi takimi, wiecie, ach, bo ja się dzisiaj tak czuję. To pokaż mi w Biblii, gdzie to jest usprawiedliwione twoje uczucia na ten moment, bo ja nie widzę tego. Bo Słowo Boże mówi, masz stanąć na murach, masz ukrzyżować swoje ciało i masz być błogosławieństwem dla ludzi wokół ciebie. A co jest innego, jeżeli ty się czujesz zamknięty, się czujesz, bo ja się dzisiaj tak czuję, to powiem ci, bracie i siostro, ukrzyżuj swoje uczucia. Jeżeli to są rzeczy demoniczne, to powiedz, diable, odejdź ode mnie. Jeżeli to są rzeczy z powodu jakiegoś grzechu, to powiedz, Boże, wybacz mi, ulecz moje serce, bo chcę być od tego wolny. A jeżeli to nie odchodzi od razu, to Słowo Boże, tak jak w Izajasza 62 czytaliśmy, mówi, nie dajcie mu spokoju, dopóki tego nie uczyni, dopóki nie odbuduje Jeruzalem albo nie odbuduje twojego życia, tak? Nie daj mu spokoju, naciskaj. Przebudzenie to jest coś, czego się można trochę nauczyć. Jeżeli nie ma wokół ciebie przebudzenia, to ty stań się przebudzeniem. Jeżeli wokół ciebie nie ma przepływu Ducha Świętego, to ty bądź w przepływie Ducha Świętego. Zdyscyplinuj się, naucz się, unisz samego siebie, ukusz samego siebie. Była taka historia, kiedy zarzucono uczniom Jezusa, że nie pościli. Dlaczego uczniowie Jana Chrzciciela poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Co Jezus im odpowiedział? Powiedział, dopóki mają oblubieńca, radują się oblubieńcem. Ale kiedy oblubieniec będzie im zabrany, tak samo będą pościć. Dlaczego? W innym miejscu Jezus mówi, a gdy pościcie i się modlicie, tak? A więc intensywny czas bitwy duchowej jest normalnym przykazaniem każdego wierzącego. Post, modlitwa, szukanie Bożej obecności. Przeczytajmy Jeremiasza 2:8. Jeśli dobrze pamiętam, ale raczej tak. Kapłani nie pytali, gdzie jest Pan. Stróże prawa nie znali mnie i pasterze odstąpili ode mnie. Prorocy prorokowali w imieniu Baala, chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc. Oczywiście to jest w kontekście bardziej rozbudowane, ale ten moment, kiedy Bóg zarzuca kapłanom, czyli liderom Izraela, nie pytali, gdzie jest Pan. Przeczytajmy Joela. Oj, coś mi się zgubiło. Chodź tu, Joelek, chodź. Joel to jest pierwszy rozdział. 13 wers. Przepaszcie się i narzekajcie, wy kapłani, zawodźcie, wy słudzy ołtarza. Przychodźcie, noc spędzajcie we włościennicach, wy słudzy mojego Boga, gdyż dom waszego Boga pozbawiony jest ofiary z pokarmów i płynów. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana waszego Boga i głośno wołajcie do Pana. Ogłoście święty post, zróbcie zgromadzenie. Czym jest brak? Dom jest pozbawiony ofiary z pokarmów i płynów. W innym miejscu jest napisane, moszcz i oliwa zniknęła, a potem jest napisane, że Bóg przywróci to i na nowo ich nakarmi ziarnem, moszczem i oliwą. A więc są to symbole rzeczy, które są rzeczami bardzo duchowymi i one są bardzo prawdopodobne, że łączą się z tym, co jest w liście do Laodycei napisane, że zapragnij tych drogocennych rzeczy. Moszcz, jest to wino, tak? Jest to owoc, jest to sok z winogron, czyli wino. Czyli w naszym zrozumieniu myślę, że bardzo dobre jest takie zrozumienie, że jest to mowa o krzyżu, mowa o krwi Jezusa lub realność krzyża, realność mocy krwi Jezusa nad naszym życiem. Oliwa jest to oliwa Ducha Świętego. Ziarno jest to Słowo Boże. A więc rzeczy, które są podstawowe, abyśmy w ogóle żyli, aby Kościół się rozwijał. Moszcz, czyli krew Jezusa, dzieło krzyża, Słowo Boże, ogólnie, które nas uczy, które nas kształtuje, które nas przycina, które nas temperuje, które stawia nas do pionu, które nas oczyszcza tą kąpielą wodną przez Słowo i oliwa Ducha Świętego, która leje się jako namaszczenie. Gdzie jest Kościół dzisiaj, globalnie, że brakuje moszczu, oliwy i ziarna? Myślę, że moszcz i ziarno są tak jakby takim podstawą i fundamentem, aby przyszła oliwa. Nie wiem dlaczego, ale tak to rozumiem, że jest moszcz, krew Jezusa, jest Słowo Boże i schodzi oliwa. A z oliwą może zejść ogień. Miałem taki obraz ostatnio w Lublinie, jak się modliliśmy wtedy rano od 7 do 5. Bardzo mocno, normalnie widziałem świecznik, tak mocno płonący i z niego spływającą oliwę. I miałem wrażenie, że ona płynie mi po rękach normalnie. To było po prostu, ja się aż otwierałem oczy i mówię, Boże, płynie czy nie płynie? Bo ja zamykam i mam wrażenie, że płynie. Naprawdę, miałem takie doświadczenie. To już nie pierwszy raz. Czy kapłani, czy słudzy Boży, czy liderzy powinni dopytywać, gdzie jest Pan? Czy w ogóle, kochani, czy w ogóle jest sens o coś walczyć? Czy jest sens o coś walczyć? Czy ja głoszę jakąś teorię, która nie ma sensu, nie ma zakończenia żadnego? Czy ja mówię jakieś niepotrzebne rzeczy dla Kościoła? Osądźcie sami, bo później powiecie, że może Marcin jakieś farmazony mówi. Czy w ogóle jest o co walczyć? Chcemy przebudzenia? Kiedy działamy, Bóg nas pobudza, aby działać w tych różnych sferach i płaszczyznach, w których możemy działać, tam, gdzie są otwarte drzwi. Bóg otwiera drzwi dzisiaj i zaczynają się rzeczy dziać. Parę lat temu było dużo trudniej. Dzisiaj się drzwi otwierają. Wykorzystajmy ten moment. Nie chciałbym być takim prorokiem negatywnym, ale posłuchajcie, jaką macie gwarancję, że ten czas będzie trwał i trwał? Jaką macie gwarancję? Nie mamy żadnej gwarancji. Wykorzystaj każdy dzień i każdy rok swojego życia teraz, bo nie wiesz, co przychodzi. Nie wiesz, nie wiemy, nie jesteśmy pewni. Modlimy się o nasz kraj, modlimy się o naszą ziemię. Ja osobiście wierzę, że dobre rzeczy będą się działy, ale nie jesteś pewien, jak długo będą te drzwi otwarte. Więc zacznij wykorzystywać ten czas dzisiaj i teraz. Ale w tym wszystkim paliwem do tych wydarzeń, warunkiem, płaszczyzną, fundamentem jest coś, co jest moszczem, oliwą, ołtarzem, ofiarą. To jesteś Ty i Pan bardzo, bardzo blisko. To jest prawdziwe przebudzenie. Ty i Bóg bardzo, bardzo blisko. Zapytam Cię, bracie i siostro, jak blisko Boga dzisiaj jesteś? Nie pytam się, ile zrobiłeś ostatnio. Na ilu konferencjach byłeś? My też organizowaliśmy różne rzeczy. I amen. Super. Bardzo ważne. Bóg się poruszał bardzo mocno. I na ewangelizacjach, na różnych działaniach, wioskowych niespodziankach, naszych jakichś konferencjach, dzisiejszego wydarzenia. Ale pytanie jest do Ciebie, bracie i siostro, skąd to wszystko wynika? Gdzie jest źródło Ducha Świętego? Gdzie jest studnia wody żywej w Twoim sercu dziś? Gdzie się zgubiła? Co ją zasypało? Co ją zakorkowało? Co zablokowało przepływ Ducha Świętego? Dlaczego nie szukałeś Pana wystarczająco długo? Dlaczego nie wypytywałeś o Niego? Gdzież jest Pan? Gdzie jest Pan w moim życiu? Dlaczego nie stałeś przed Nim, wołając może ze łzami, bo widziałeś, Boże, rozpal ogień na nowo. Ja chcę być święty, poświęcony, oczyszczony. Nie chcę chodzić w cielesny sposób. Gdzie jest Twoje wołanie? Studnia przebudzenia jest to coś, co należy odkopać w Twoim życiu i w życiu Kościoła. Tych rzeczy możemy się strategicznie nauczyć. Halleluja. Czuję, że będę kończył, bo tak czuję, że już jest czas. Czuję wasze serce, że myślicie sobie tam, że zaraz kończymy, bo zaraz jest następna sytuacja. To nie jest słowo tylko na jeden moment. Chwilę się pomodlę, jeszcze kilka rzeczy powiem. Pomódlcie się razem ze mną, dobrze?